Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jak Państwo, ci, którzy mnie słuchają od dłuższego czasu, wiedzą, że ja bardzo się cieszę wówczas, gdy w polskich i polskojęzycznych mediach i mediach przeczytam coś, co jest obiektywne, co po prostu oddaje istotę rzeczy w Azji Wschodniej. I proszę sobie wyobrazić, że coś takiego znalazłem po raz któryś tam z kolei. Rzadko to się, bardzo rzadko to się zdarza, no ale tym bardziej, jeśli się zdarza, to trzeba to jakby wyciągnąć na światło dzienne, bo to jest rzeczą niezwykłą w naszej polskiej rzeczywistości. Obiektywizm to jest coś tak cennego, że aż trudno sobie wyobrazić, jak bardzo cennego. Nigdy nie przypuszczałem, że to może być tak wielka wartość. Tym bardziej, że, mili Państwo, jest to artykuł, jak rozumiem, mieszany, napisany przez kogoś z autor w sumie.pl, autor w sumie.pl, a który się, no i artykuł jest podpisany przez MLY łamane przez PAP. Więc PAP swoje brudne łapy też w tym mieszał, a na ile, mam nadzieję, że niewiele, bo to, co robi PAP, to przechodzi ludzkie pojęcie, jest to szczyt nieobiektywnego patrzenia na świat. No ale wracajmy do rzeczy najważniejszej. Będziemy mówili o Japonii. Partia premiera Japonii przegrała wybory w Tokio. Japońskie media, / historyczne przełamanie monopolu. A dlaczego ja o tym mówię? Bo, no bo właśnie, bo pan Abe się potknął. Partia pana Abego, Abe, pan, pana Abe, właśnie nie Abego, a Abe, partia pana Abe się potknęła. A to, jak państwo wiecie, ja obserwuję działania tego dżentelmena już od dłuższego czasu. Oczywiście jego działania w stosunku do Chin, bo tylko to mnie interesuje, ale oczywiście w stosunku do Stanów Zjednoczonych, a to już jest żałosne. No, ale cóż, obserwuję te działania i one są straszne i pokazali mu żółtą kartkę na razie. Cytuję Lit. Rządząca w partii Partia w Japonii, przepraszam, rządząca w Japonii Partia Liberalno-Demokratyczna, PLD, premiera Shinzo Abe, a nie Abego, przegrała niedzielne wybory do Rady Miasta w Tokio. Japońskie media informują o historycznym przełamaniu monopolu na władzę PLD przez nową partię obecnej gubernator stolicy, to pani. I teraz tekst. W wyborach do władz Tokio PLD może liczyć jedynie na 37 ze 127 miejsc. Wynika z przedwyborczych analiz państwowej telewizji NHK. Większość zdobyła nowa partia, Tokijczycy pierwsi. Tu aż się prosi przypomnieć, że jednym z podstawowych haseł pana prezydenta Trumpa, pana wówczas, wtedy pana Trumpa, było America First, a tutaj Tokijczycy First, prawda? Tokijczycy pierwsi, czyli inny. No, wszystko jedno. Tokijczycy pierwsi. Czyli no, odnoszę wrażenie, że to chodziło o to samo. Pani gubernator Yuriko Koike. Nowe ugrupowanie zdobędzie zapewne 73 do 85 miejsc w Radzie Miasta. Cytuję dalej. Japońskie media podkreślają, że historycznie niski wynik rządzącej Japonią z niewielkimi przerwami od 1955 roku PLD świadczy o rozczarowaniu Japończyków rządami premiera Abe, które trwają od 4,5 roku. Zwycięstwo nowej siły politycznej Koike, która pani Koike, która do niedawna sama startowała z ramienia PLD, nazywana jest swoistym wyrazem poparcia po pierwszym roku jej rządów na stanowisku gubernatora stolicy. No, jeśli tylko pierwszy rok jest, to jest mój komentarz, jeśli ta pani pierwszy rok jest gubernatorem i od razu po pierwszym roku taki skok popularności. Gratuluję. Niedzielne głosowanie nazywa się z tego względu referendum poparcia dla pani Kojkę, która była przez 54 dni ministrem obrony podczas pierwszej kadencji pana Abe jako premiera w 2007 roku oraz szefową resortu środowiska w latach 3-6 w gabinecie premiera Koizumiego. Były minister obrony pan Ishiba z PLD powiedział po zakończeniu głosowania: musimy uznać ten wynik za historyczną porażkę. Według Ishiby, który kierował resortem obrony miesiąc po złożeniu mandatu przez Kojkę, głosowanie należy traktować bardziej jako klęskę PLD niż jako zwycięstwo Tokijczyków pierwszy. Nie Tokijczyków pierwszy, tylko Tokijczycy pierwsi. Tutaj dosyć marnie jest z językiem polskim, takie odnoszę wrażenie. Media przypominają, cytuję dalej, że po ostatnich porównywalnie przegranych w 2009 roku wyborach do Stołecznej Rady PLD musiała oddać władzę w kraju. Pierwsze wybory do japońskiego parlamentu przewidziane są na koniec 2018 roku. Myślę, że znaczy, nie wiem, czy ja czegoś nie rozumiem, ale mnie się wydaje, że to zdanie nie jest właściwie napisane. Rozumiem, że ta osoba, która jest autorem tego tekstu, chciała przez to powiedzieć, że już się powtórzyła, już miała miejsce taka sytuacja w 2009 roku, kiedy PLD przegrało wybory do Stołecznej Rady, a później musiało oddać władzę w całym kraju. I sugeruje tym samym, że tak może się zdarzyć również i teraz. I teraz, jestem podekscytowana, cytuję, ale jednocześnie doskonale zdaję sobie sprawę z ciężaru spoczywającej na mnie odpowiedzialności, mówiła po zakończeniu głosowania pani Kojka, dodając, że wyniki przerosły jej oczekiwania. Ja za cały czas dodaję słowo pani przed Kojkę. Wydaje mi się, że to właściwe. W naszej kulturze. Sojusznikiem partii Tokijczycy Piersi jest w stolicy ugrupowanie Komeito, które w parlamencie jest w koalicji z LPD. No i właśnie będę chciał się do tego również odnosić. Komentatorzy przyznają, że niedzielne głosowanie może świadczyć o politycznych wstrząsach na miarę tych z najnowszych wyborów z Wielkiej Brytanii, Francji czy USA, docierających także do Japonii, uchodzącej za jeden z najbardziej hermetycznych, niepodatnych na jakiekolwiek zmiany krajów. Tak, to prawda. Znaczy to ostatnie. Partia pana Abe po wielu wprowadzonych reformach, tak zwane trzy strzały mające polepszyć sytuację gospodarczą, której efekty rozminęły się jak na razie z oficjalnymi zapowiedziami, planuje przeprowadzić w najbliższym czasie kolejne kontrowersyjne zmiany na czele z rewizją konstytucji i zmianą artykułu 9, który zakazuje Japonii posiadania armii prowadzenia wojen. No, tutaj pozwolę sobie przestać, zrobić break, a mianowicie proszę nie zapomnieć o tym, że to jest to właśnie zmiana konstytucji jest najbardziej oczekiwanym przez pana Abe, on chce chyba przejść do historii właśnie tą zmianą konstytucji, polegającą na zmianie artykułu 9. Czyli zmianie konstytucji, która została uchwalona jeszcze za czasów okupacji amerykańskiej, która zakazuje Japonii posiadania armii. I prowadzenia oczywiście wojen. Obserwatorzy, cytuję, wskazują też na niedawne skandale z udziałem Abego. Nie, tej części, ta część zupełnie jest nie pasuje, więc ją, o skandalach nie będę mówił. Ja nie. Cytuję następny akapit. Przed gubernator Kojkę stoją teraz jedne z największych wyzwań dotyczących Tokio. Odnoszących się do Tokio. Organizacja letnich igrzysk olimpijskich w 2020 roku oraz przenosiny Tsukiji, znanego targu rybnego, jednej z najbardziej znanych atrakcji turystycznych miasta, wywołującej wiele kontrowersji. Z kolei Abe ma w najbliższym czasie dokonać rewizji gabinetu i prawdopodobnie porażka w takich wyborach wpłynie na liczbę wymienionych ministrów przed głosowaniem minister obrony Tomomi Inada, która do niedawna uchodziła za następczynią pana Abe na stanowisku premiera, wygłosiła kontrowersyjny, znowu to kontrowersyjny jest, półgłupy komentarz, który sugerował ingerowanie japońskich sił samoobrony w politykę. Wypowiedź została uznana przez media za wpadkę, ponieważ japońskie wojsko uchodzi za politycznie neutralne i to koniec. Proszę Państwa, więc tak, chciałem zwrócić uwagę na pewne wartości, bo to dla mnie są wartości, które tutaj zostały jakby wyciągnięte na światło dzienne przez autora, bo to bez wątpienia są japońskie wartości. Ja mogę mieć o polityce zagranicznej pana Abe bardzo złe zdanie, ale Japończyków szanuję za ich konserwatyzm. Szanuję. Jeśli ktoś nie rozumie słowa konserwatyzm, to niech się trochę zajmie Japonią, a się przekona, że to, co on widzi na zewnątrz, to jest tylko cienka politura. A więc ten konserwatyzm Japończyków jest wspaniały, ogromnie go szanuję, ogromnie. To jest dla mnie coś niezwykłego. Ja zostałem ukształtowany. Moja świadomość Azji Wschodniej została ukształtowana w moim dzieciństwie, kiedy o wiele przedwcześnie czytałem książki, których nie powinienem był czytać. Książki o inwazji amerykańskiej na Pacyfiku Zachodnim, książki o walkach na morzu między flotą amerykańską i japońską, o obronie Okinawy przez Japończyków, o zbrodniach japońskich w czasie II wojny światowej, gigantycznych zbrodniach japońskich, ale również heroicznej obronie przed nacierającym wrogiem, i tu trzeba po prostu złożyć uszanowanie ludziom, którzy tego dokonywali. Proszę pamiętać, że Japończycy się z zasady nie poddawali. Ukształtowała mnie również ta nieprawdopodobna determinacja kamikadze. No i oczywiście ta straszna masakra, którą urządzili im Amerykanie w Hiroshimie i w Nagasaki. Później czytałem książki już chyba ze dwie albo trzy, książki, które mi bardzo zapadły w pamięci, już po wojnie dziejące się, mówiące o nędzy w Japonii, właśnie w okresie powojennym. Tak jak się nie mówi o nędzy w Polsce w okresie powojennym, tak jak się nie mówi o nędzy w Niemczech w okresie powojennym, tuż powojennym, no bo później był plan Marszala, prawda? Ale to później. Tuż po wojnie była straszliwa nędza wszędzie. W Japonii również. Japończycy sobie z tym dali radę. No podobnie jak i wszyscy my. Znaczy nasi przodkowie. Nasze narody. Ja nigdy nie zmieniłem swojego sposobu myślenia o Japończykach. Myślę tutaj właśnie o ich niesłychanym konserwatyzmie, o przywiązaniu do tradycji. Wręcz osoby, które tam mieszkały na prowincji japońskiej, Polacy, mówili mi, że wystarczy 2-3 kilometry od głównej drogi i spotkać można ludzi, w szczególności wieśniaków, ale nie tylko, którzy myślą kategoriami średniowiecznymi. Ale to sformułowanie to powoduje, że mnie się od razu kark zgina. Od razu szacunek wielki dla tego typu ludzi. No więc, no właśnie, to jest to. Z tego niesłychanego konserwatyzmu japońskiego wynika parę spraw politycznych. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj ludzie, którzy są w tej chwili oponentami PLD, wyszli z tej partii. I jestem przekonany, że niczego podobnego, nawet nikomu się nie śni, nic podobnego, znaczy podobne zachowania, właśnie brak kultury, nikomu się nie śni, takie jak ma miejsce w Polsce wśród partii politycznych. No po prostu nie. Coś takiego, jak wczoraj zaprezentowałem to bydło z PO na tym swoim spędzie, to jest coś, co musi być nazwane właśnie bydłem, bo bydło musi być nazwane bydłem. W Japonii to jest w ogóle nie do pomyślenia, po prostu nie do pomyślenia. To jest coś, po prostu nie. No ale u nas ta sowietyzacja z tych homo sowietikusów jest wysyp straszliwy. No dobra, w każdym razie jest ważną rzeczą, wracając do meritum, czyli do tego, co się zdarzyło, do tych przegranych wyborów, czy ja bym sobie bardzo życzył, żeby partia premiera Abe poniosła, żeby przede wszystkim on osobiście poniósł klęskę, żeby gdzieś w pewnym momencie zorientował się, że poniósł klęskę. Mam nadzieję, że nie uda mu się zmiana konstytucji, bo to jest rzecz kardynalna, no po prostu kardynalna. Aczkolwiek już w tej chwili mamy do czynienia z inną interpretacją konstytucji, więc to już jest ogromne zwycięstwo pana Abe. Od zawsze, od momentu, kiedy się zajmuję Japonią, twierdzę, że pan Abe jest, działa na niekorzyść interesów japońskich. Jestem przekonany, że działa na niekorzyść interesów japońskich. I to poddaństwo, które widać ewidentnie w kontaktach z Amerykanami, jest żałosne, bo zawsze poddaństwo jest żałosne. Tak jak teraz być może poddaństwo polskie jest żałosne w niektórych aspektach, tak tam to poddaństwo jest żałosne i to, że bierzemy przykład z Japończyków, to mnie wcale nie cieszy. Akurat w tej materii zupełnie mnie nie cieszy. No cóż, mogę tylko powiedzieć, że cieszy mnie, że w ogóle taki materiał znalazłem. To jest bardzo, bardzo sympatyczne, że raz na 3 tygodnie, może miesiąc, coś takiego mi się udaje. Fantastyczna historia. Cieszę się, że raz na miesiąc spotyka człowiek 100 artykułów, spotyka człowiek jeden, niezależny, jakiś normalnie napisany. Niesamowite. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.